Dlaczego luksusem przyszłości będzie wysiłek? Współczesna cywilizacja wkroczyła w erę technologicznej obfitości. Nasze możliwości stwórcze zrównały się z boskimi, podczas gdy nasz aparat emocjonalny pozostał paleolityczny, a struktury instytucjonalne skostniałe. W słynnym zdaniu Stuarta Branda, głoszącym, że jesteśmy jak bogowie i równie dobrze możemy stać się w tym dobrzy, kryje się surowa diagnoza historyczna. To moment, w którym ludzkość porzuciła metafizykę na rzecz inżynierii. Dawne cuda przypisywane boskiej interwencji dziś opisujemy chłodnym językiem procedur, algorytmów i biologii syntetycznej. Książka Petera Diamandisa i Stephena Kotlera stawia tezę brutalnie prostą. Nasz gatunek uzyskał moce stwórcze, lecz nie otrzymał w pakiecie mądrości godnej Demiurga. Stoimy przed szansą na ostateczne przekroczenie niedoboru, o ile zrozumiemy, że potęga bez kierunku jest jedynie przepisem na katastrofę. Problem polega na tym, że dysponujemy technologiami o skali boskiego instrumentarium, mając jednocześnie instytucje o bezwładności średniowiecznych katedr. Ehansi. Owens i Mentki Wilson uchwycił te dysproporcje z brutalną elegancją, wskazując na nasze biologiczne niedopasowanie do tempa zmian. To fundamentalne ostrzeżenie dla prawników, ekonomistów i inżynierów. Technologia w tym ujęciu nie jest gadżetem, lecz mechanizmem uwalniania zasobów. Każdy wynalazek przesuwa granice tego, co możliwe, zamieniając niedostępne w powszechne. Jeżeli dany zasób wydaje się rzadki, zazwyczaj nie oznacza to, że on nie istnieje, lecz że cywilizacja nie wypracowała jeszcze właściwego mechanizmu dostępu. Niedobór jest stanem infrastruktury, a nie niezmiennym prawem natury. Wszystko zaczyna się od digitalizacji, czyli przełożenia obiektu na binarny kod. Drugi etap to zwodniczość, ponieważ wczesny wzrost wykładniczy pozostaje dla ludzkiego umysłu przyzwyczajonego do liniowej intuicji niemal niewidoczny. Dopiero po wielu iteracjach ta nuda zaczyna detonować jako cywilizacyjny przełom. Przyszłość ma początkowo fatalny marketing, gdyż rzadko kto potrafi dostrzec potencjał w czymś, co na starcie wydaje się szalonym pomysłem. Potem przychodzi zakłócenie, gdy technologia staje się siłą wypierającą stare modele poznawcze. Musimy uważać, by nie wpaść w feudalizm obliczeniowy, czyli system zależności, w którym użytkownik staje się pasywnym trybem w maszynerii wielkich platform. Wzrost technologiczny nie zwiastuje zmierzchu nierówności. Obserwujemy zjawisko, w którym minimalna podłoga możliwości systematycznie się podnosi, podczas gdy przepaście majątkowe rozszerzają się w tempie dotąd niespotykanym. Naiwny optymizm technologiczny musi zderzyć się z realiami ekonomii politycznej. Sama dystrybucja narzędzi nie gwarantuje sprawiedliwego podziału korzyści. Każda epoka pielęgnuje własny rodzaj systemowej głupoty. Nasze czasy wykreowały kult aplikacji, która rozwiąże wszystko, będący świecką formą magii sympatycznej. Wierzymy naiwnie, że problem społeczny ubrany w estetyczny dashboard i połączony z API po prostu przestanie istnieć. Tymczasem głód, samotność czy erozja zaufania nie są błędami w UX, lecz fundamentalnymi strukturami ludzkiego współistnienia. Mechanizm 6D, opisujący dynamikę współczesnych rynków, pozostaje trafną diagnozą rzeczywistości. Digitalizacja kolonizuje świat atomów i żywych komórek. Biologia staje się informacją operacyjną, a medycyna nauką o predykcji. W tym nowym krajobrazie konwergencja staje się pojęciem centralnym. AIC, robotyka, biologia syntetyczna i inżynieria materiałowa przestają rozwijać się jako odizolowane wyspy. Zaczynają tworzyć gęsty archipelag wzajemnego przyspieszania. W tym wyścigu jedynie prawo pozostaje spóźnione, trzymając w ręku formularz z poprzedniej epoki. Kapitał daje tej maszynie paliwo, ale to my musimy zdecydować o kierunku jazdy. Znakomitym przykładem tej technologicznej symfonii jest rozwój implantów siatkówkowych. Urządzenie łączy mikroelektronikę, fotowoltaikę, optykę oraz bezpośredni interfejs neurologiczny. Jest to namacalny dowód na to, że gdy nauka spotyka się z empatią, bariery uznawane za ostateczne zaczynają pękać. Musimy zachować epistemiczną trzeźwość, czyli zdolność do odróżniania rzeczywistego postępu od medialnej iluzji. Prawdziwy cud biotechnologiczny to żmudny protokół badania, wieloletnia zgoda komisji bioetycznej oraz sucha statystyka skuteczności klinicznej. Właśnie tak wygląda nowoczesna nadzieja. Podobną ostrożność należy zachować, gdy mowa o deekstynkcji. Media podchwyciły temat narodzin zwierząt inspirowanych Wilkiem Strasznym, przedstawiając to jako przełomowy moment. rzetelna weryfikacja wymaga jednak chłodnego dopowiedzenia. Nie mamy tu do czynienia z pełnym wskrzeszeniem gatunku, lecz z genetycznie zmodyfikowanymi wilkami posiadającymi wybrane cechy. To przesuwa granice między rekonstrukcją, symulacją a czystym marketingiem. Sztuczna inteligencja staje się metatechnologią, czyli narzędziem przyspieszającym rozwój innych narzędzi. Jej prawdziwe znaczenie polega na drastycznym obniżeniu kosztu eksperymentu poznawczego. Nie oznacza to jednak, że algorytmy zastępują człowieka w procesie twórczości rozumianej jako głębokie doświadczenie egzystencjalne. AI wymusza ostre rozróżnienie między masową produkcją a unikalną ludzką kreacją. Produkcja będzie automatyzowana na globalną skalę. Kreacja pozostaje nierozerwalnie związana z intencją, ryzykiem i wyborem wartości. Model językowy potrafi wygenerować poprawne zdania, ale to człowiek ponosi konsekwencje świata, który z tych zdań buduje. Dlatego uważam, że najbardziej użyteczną figurą jest centaur, czyli hybryda łącząca ludzką intuicję z maszynową mocą obliczeniową. Człowiek wnosi zdolność do interpretacji, ironii, empatii oraz myślenia lateralnego. A Safad zapewnia skalę, szybkość i syntaktyczną sprawność. Centaur nie jest połączeniem półczłowieka z narzędziem, lecz modelem głębokiej współpracy opartej na podziale funkcji. Maszyna może być genialnym sparring partnerem, ale nigdy nie powinna stać się kapłanem nadającym sens naszym działaniom. Dochodzimy tu do jądra problemu. Wola tworzenia i zabawy jest warunkiem przetrwania, a niezbędnym luksusem. Zabawa to ewolucyjne laboratorium symulacji, pozwalające testować role i strategie bez ponoszenia pełnego ciężaru konsekwencji. Intuicja Huizingi, że cywilizacja rozwija się w zabawie, zyskuje w epoce algorytmów palący sens. Jeżeli modele statystyczne będą produkować to, co przewidywalne, ludzka wartość przesunie się w stronę sensownego naruszania tej przewidywalności. Twórz dziwne rzeczy z poważnym zamiarem. Gdy stare mapy przestają działać, wygrywa ten, kto potrafi połączyć odległe domeny. 10-krotna poprawa zmusza nas do pytania, czy cały dotychczasowy proces nie został od początku źle pomyślany. Prawdziwy przełom cywilizacyjny bywa zdradą kategorii, w których dotychczas rozumieliśmy nasze problemy. Obfitość okazuje się stanem głęboko niebezpiecznym dla stabilności systemów. Rozwiązanie jednych problemów generuje nowe, znacznie bardziej złożone wyzwania. Paliwa kopalne uwolniły energię, lecz zdestabilizowały klimat. Tania kaloria pokonała głód, lecz weszła w toksyczny sojusz z naszą neurobiologią apetytu. To nie jest tylko statystyka medyczna, lecz smutny bilans naszej nieumiejętności zarządzania cywilizacyjnym nadmiarem. Człowiek potrafi tworzyć genialne narzędzia ratowania świata, ale równocześnie projektuje systemy, które ten sam świat mielą na surowiec. Ciemna strona obfitości obejmuje chemię naszej codzienności, która przenika do tkanek w sposób niezauważalny. Jest to bolesna lekcja o tym, jak rynek nagradza użyteczność krótkoterminową, ignorując koszty długiego trwania. W tym pejzażu łatwo popaść w naiwny technoentuzjazm lub paraliżującą technofobię. Oba odruchy są intelektualnie wygodne, lecz niewystarczające. Potrzebny jest nam umysł 2.0, rozumiany jako nowa higiena poznawcza. Nasz mózg, ukształtowany w świecie deficytowym, doświadcza przeciążenia w zetknięciu z globalną skalą wykładniczą. Wyuczona bezradność staje się cennym zasobem politycznym dla tych, którzy chcą zarządzać społeczeństwami przez lęk. Umysł 2.0 zaczyna się od ciekawości, która działa jak najskuteczniejszy antydepresant poznawczy. Długowieczność wymaga przebudowy biografii, ponieważ dodatkowe dekady życia nie mogą służyć jedynie konsumowaniu własnego zmęczenia. Najgłębszym elementem tego programu pozostaje flow, czyli stan, w którym wysiłek, koncentracja i sens zadania tworzą wysokowydajną konfigurację świadomości. Pełna łatwość nigdy nie rozwija, a świat pozbawiony tarcia staje się światem bez mięśni poznawczych. Jeżeli sztuczna inteligencja usunie z procesu twórczego napięcie, może przy okazji usunąć naszą satysfakcję z tworzenia. Paradoks raju, przywołujący eksperyment Universe 25, pozostaje potężnym ostrzeżeniem. Środowisko pozbawione braków nie stworzyło utopii, lecz doprowadziło do rozpadu ról społecznych. Lekcja płynąca z tego doświadczenia brzmi, że wygoda bez celu bywa zabójcza. Musimy projektować naszą architekturę sensu, czyli tworzyć technologię w sposób wzmacniający ludzkie sprawstwo. Drabina służy wejściu wyżej. Kołyska służy temu, by w końcu bezpiecznie zasnąć. Wybór między tymi dwoma narzędziami zdefiniuje ostatecznie kształt naszej cywilizacji w nadchodzącym stuleciu obfitości. Technologia nie jest przeznaczeniem, lecz zwierciadłem naszych własnych ograniczeń i ambicji. Pytanie, które musimy sobie zadać, nie brzmi, co maszyny potrafią zrobić dla nas, lecz co my pozostawimy dla siebie w świecie, w którym wszystko staje się możliwe. Czy staniemy się architektami własnego sensu, czy jedynie pasywnymi trybami w maszynerii, którą sami uruchomiliśmy?